Rozdział szósty. Wiele pożegnań. Kiedy minęły dni wesela, a przyjaciele wreszcie zaczęli myśleć o powrocie do swoich własnych domów, Frodo udał się do króla, który odpoczywał przy fontannie pod rozkwitłym bujnie drzewem, słuchając pieśni śpiewanej przez królową Arwenę. Aragorn wstał na powitanie hobbita i rzekł: — Wiem, co chcesz mi powiedzieć, Frodo. Pragniesz wracać do domu? — Tak, przyjacielu kochany. Każde drzewo najlepiej rośnie w ziemi swoich przodków. Pamiętaj jednak, że wszystkie kraje królestwa zawsze będą przed tobą otwarte. A chociaż twoje plemię dotychczas niewiele zajmowało miejsca w bohaterskich legendach większych ludów, odtąd cieszyć się będzie sławą, jaką nie każde potężne królestwo może się poszczycić. Tak, pragnę wrócić do Shire'u, odparł Frodo. Przedtem jednak muszę wstąpić do Rivendell. Jeśli bowiem czegoś mi brak w tych dniach szczęścia, to tylko obecności Bilba. Zmartwiłem się, gdy nie zobaczyłem go w orszaku Elronda. Czy to cię zdziwiło, powierniku pierścienia? Odezwała się Arwena. Znasz przecież moc tego klejnotu, który dzięki tobie został unicestwiony. Wszystko, co z jego władzy powstało, dziś przemija. Twój wuj posiadał pierścień dłużej niż ty. Dożył wieku sędziwego wedle miary czasu swego plemienia. Czeka na ciebie, ale sam już nie wybierze się w daleką podróż. Chyba w ostatnią. Pozwól więc królu, żebym ruszył natychmiast, rzekł Frodo. Za tydzień ruszymy razem, odparł Aragorn. Wypada nam wspólna droga aż do Rohanu. Za 3 dni Eomer wróci po zwłoki Theodena. Będziemy towarzyszyli im do Marchi, żeby uczcić poległego króla. Nim jednak opuścisz nas, chcę potwierdzić słowo Faramira, który przyrzekł tobie i twoim wszelką swobodę ruchu i pomoc w granicach Gondoru. Gdybym rozporządzał nagrodą godną twoich zasług, pewnie bym ci jej nie skąpił. Weźmiesz stąd, co zechcesz. Wyjedziesz żegnany z honorami, strojny i zbrojny jak książę. Ja mam dla ciebie dar, powiedziała Arwena. Jestem przecież córką Elronda. Nie odjadę z nim, gdy będzie udawał się do Szarej Przystani. Ja bowiem wybrałam, tak jak Ongi Lúthien, los słodki i gorzki zarazem. Odstępuję ci moje miejsce, powierniku pierścienia. Gdy wybije twoja godzina, będziesz mógł, jeśli zechcesz, odpłynąć z elfami za morze. Jeżeli cię będą jeszcze bolały stare rany i zaciąży pamięć tego, coś dźwigał, wolno ci odejść na daleki zachód po ukojenie bólu i znużenia. A to noś na pamiątkę kamienia elfów i gwiazdy wieczornej, z którymi cię życie związało. To mówiąc, zawiesiła mu na szyi zdjęty z własnej piersi biały klejnot, lśniący na srebrnym łańcuszku jak gwiazda. W tym znajdziesz obronę, ilekroć cię nękać będzie wspomnienie strachu i ciemności, rzekła. Tak jak król zapowiedział, w 3 dni potem przybył Eomer na czele Eoredu najznakomitszych rycerzy Rohanu. Powitano go jak przystało, a kiedy wszyscy zasiedli do stołu w Meretrond, w wielkiej sali uczt, i Eomer zobaczył królową Arwenę i panią Galadrielę, zdziwił się bardzo. Nim odszedł na swą kwaterę, zawołał krasnoluda Gimlego, by mu rzec: Gimli, synu Gloina, czy masz pod ręką swój topór?
Nie, ale mogę po niego skoczyć, jeśli trzeba, odparł Gimli.
Zaraz się to okaże, powiedział Eomer. Ja bowiem oznajmiam, że nie pani Galadriela jest najpiękniejsza na ziemi.
W takim razie biegnę po toporek, rzekł Gimli.
Pozwól, że najpierw spróbuję się usprawiedliwić, powiedział Eomer. Gdybym ją ujrzał w innym otoczeniu, przyznałbym ci pewnie wszystko, czego byś żądał. Ale dziś oddaję pierwszeństwo królowej Arwenie, gwieździe wieczornej i gotów jestem stanąć na ubitej ziemi przeciw każdemu, kto mi zaprzeczy. Czy mam dobyć miecza?
Gimli ukłonił się w pas.
Jesteś usprawiedliwiony w moich oczach, królu, rzekł. Wybrałeś wieczór, gdy ja pokochałem poranek. Ale serce mi mówi, że ten poranek wkrótce przeminie.
Wreszcie nadszedł dzień wyjazdu na północ i rycerski orszak przygotował się do opuszczenia grodu. Królowie Gondoru i Rohanu udali się do grobów królewskich przy Rad-Dinen. Na złotych marach niesiono króla Theodena przez milczące miasto. Złożono zwłoki bohatera na wspaniałym wozie, rozwinięto sztandar, jeźdźcy Rohanu otoczyli wóz, a Merry jako giermek Theodena siedział przy nim, trzymając miecz i tarczę zmarłego. Dla innych członków drużyny przygotowano wierzchowce stosowne do wzrostu. Frodo i Sam jechali u boku Aragorna, Gandalf dosiadł cienisto-grzywego, Pippin przyłączył się do rycerstwa Gondoru, Legolasa zaś z Gimlim po dawnemu niósł Arod. Jechali też w orszaku królowa Arwena, Celeborn i Galadriela z gromadką elfów, Elrond i jego synowie, książęta Dol Amrotu i Ithilien oraz wielu dowódców i rycerzy. Nigdy jeszcze żaden król Marchi nie miał w podróży takiej świty jak Theoden, syn Thengla, gdy wracał spocząć w ziemi swych ojców. Bez pośpiechu spokojnie minęli Anorien i zatrzymali się pod szarym lasem u stóp Amondin. Słyszeli tu wśród gór dudnienie bębnów, lecz nie zobaczyli żywego ducha. Aragorn kazał zadąć w trąby. Heroldowie zakrzyknęli.
Słuchajcie, przybył król Elessar. Oddaje lasy Druadanu w wieczyste władanie Ghanowi Buriganowi i ludowi jego. Noga żadnego człowieka nie postanie odtąd na tej ziemi bez pozwolenia Ghan Burighana i jego ludu.
Bębny zagrały głośniej i umilkły. Wreszcie po dwóch tygodniach podróży przez zielone stepy Rohanu wóz króla Theodena dotarł do Edoras i tu orszak cały zatrzymał się na dłużej. Złoty dwór przystrojony kobiercami jarzył się od świateł. Gotów był na uroczystość, jakiej nie pamiętały te mury od dnia, gdy je wzniesiono. W trzy dni później złożono bowiem zwłoki króla Theodena w kamiennym grobowcu wraz ze zbroją, orężem i wielu pięknymi przedmiotami, które mu służyły za życia. Usypano nad grobem wysoki kopiec, pokryty darniną i usiany białymi gwiazdkami niezapominek. Tak więc osiem kurhanów wznosiło się teraz po wschodniej stronie mogilnego pola. Jeźdźcy z królewskiej gwardii na białych koniach otoczyli w krąg kurhan i zaśpiewali pieśń o Theodenie, synu Thengla, którą ułożył królewski bard Gleowin, nigdy już odtąd nie składając innych wierszy. Głębokie głosy jeźdźców poruszyły wszystkie serca, nawet tych, którzy nie rozumieli mowy Rohirrimów. Lecz synom Marchi, gdy słuchali tych słów, rozbłysły oczy i zdawało im się, że słyszą tętent koni pędzących z północy i głos Eorla wydającego rozkazy w bitwie na Srebrnym Polu. W pieśni bowiem zawarta była legenda królów. Róg Helma echem rozbrzmiewał wśród gór. Nadciągały ciemności. Król Theoden zrywał się do boju z cieniem i ogniem. Ginął w chwale, a słońce wbrew rozpaczy wracało nad świat i ranek błyszczał nad Mindoluiną. Po zwątpieniu po nocy na spotkanie świtu jechał z pieśnią ku słońcu z nagim mieczem w dłoni, wskrzesił zmarłą nadzieję i z nadzieją zginął. Pokonał śmierć i trwogę, i losu wyroki, a za cenę żywota sławę zdobył wieczną. Merry u stóp zielonego kurhanu płakał, a gdy pieśń ucichła, zawołał:
Królu Theodenie, królu Theodenie, żegnaj,
Byłeś mi ojcem na krótki czas zwróconym. Żegnaj!
Kiedy skończyły się obrzędy pogrzebowe i ucichł płacz kobiet, Teoden został samotny pod kurhanem, a lud zgromadził się w Złotym Dworze na wielkie święto, wolny już od żałoby. Król Teoden dożył przecież sędziwej starości i poległ chlubnie, jak najsławniejsi jego przodkowie. Wedle obyczaju Marchi godziło się po upływie kilku dni uczcić zmarłego pucharem wina. Księżniczka Rohanu, Eowina, w szatach mieniących się złotem słońca i bielą śniegu, podała pierwszy puchar Eomerowi. Wystąpił bard i kronikarz Rohanu, by wymienić we właściwej kolejności imiona wszystkich władców Marchi. Eorla Młodego, Brega, który wzniósł dwór, Aldora, brata nieszczęśnika Baldora, Frea, Freawina, Goldowina i Deora, Grama i Helma, który się schronił w swej kryjówce wśród białych gór, kiedy wróg zagarnął kraj. Tych dziewięciu spało snem wiecznym pod dziewięciu kurhanami po zachodniej stronie mogilnego pola. Na Helmie bowiem kończyła się dynastia, a nową rozpoczynał złożony po wschodniej stronie Frealaf, siostrzeniec Helma, a dalej szli Brytta, Walda, Folka, Folkwin, Fengel, Fengel i ostatni Teoden. Gdy padło to imię, Eowina kazała służbie napełnić znów winem puchary. Wszyscy wstali i pijąc zdrowie nowego króla krzyknęli: niech żyje Eomer, król Marchi! Wreszcie pod koniec uroczystości przemówił Eomer.